najpierw zawsze mówimy zasady, bo to są bardzo ważne zasady. Czyli tak, po pierwsze, przewodnik ma zawsze rację w ciemności. Przewodnik rządzi i uważnie słuchamy przewodnika. Komunikujemy się werbalnie, czyli poprzez słowa odzywamy się dużo do siebie. I tak, jeżeli przewodnik powie lewa ręka, lewa ściana, wtedy kładziemy lewą rękę, powiedzmy, na ścianie. Drugą ręką możemy oglądać przestrzeń lub co tam na tej ścianie jest. Nie będę zdradzać teraz szczegółów. Ewentualnie, jeżeli chcemy przejść dalej, to ostrożnie jedna ręka troszeczkę w bok, żeby osłaniać głowę. I też wszystkiego dotykamy, wszystkiego otwieramy oprócz drzwi. Jeżeli napotkamy drzwi, nie naciskamy klamki. Jeszcze ważna informacja, że różne przedmioty znajdują się zarówno powyżej naszych rąk, jak i poniżej, więc jeżeli będziemy chcieli coś zobaczyć, co jest poniżej naszych rąk, więc nie pochylamy głowy, żeby nie uderzyć głową, tylko robimy przysiad.
Trochę się boję, powiem pani, najbardziej to się boję, że się potknę.
Jesteśmy doświadczonymi przewodnikami, dbamy o bezpieczeństwo. Nawet czasami jest tak, że jeżeli ktoś się bardzo boi, bo jest ten lęk na początku, to jest zrozumiałe, to nawet prowadzimy za rękę, więc spokojnie możemy powolutku wchodzić i życzę dobrej zabawy, bo to chodzi o to, żeby się dobrze bawić, ale też, żeby poznać, doświadczyć tego naszego świata, świata osób niewidomych. I wyciągamy ręce do przodu teraz i przechodzimy za moim głosem, tak jak ja klaszczę, za moim głosem idziemy, za moim głosem, dobrze, dobrze, dobrze. I teraz szukamy sobie ściany, ja pomogę, dobrze, lewa ręka na ścianie i teraz będziemy wchodzić do pierwszego pomieszczenia, będzie to nieduże pomieszczenie, na ścianie będą różne ciekawe rzeczy, które będzie można sobie zobaczyć. Nie będziemy długo w tym pomieszczeniu, będzie maleńki próg. Idziemy trzymając się ściany. Ściana będzie skręcała lekko futrynę. Ja zawsze tłumaczę, że wy macie znacznie lepiej od nas, bo wiecie, że za chwilę z tej ciemności wyjdziecie i będziecie mogli normalnie żyć, funkcjonować tak jak do tej pory. Natomiast to miejsce jest po to, przede wszystkim po to, żeby edukować społeczeństwo, ponieważ mimo, że technologia poszła bardzo do przodu, że dużo się mówi o dostępności. Natomiast społeczeństwo jest niewyedukowane. Nawet jeżeli chodzi o taki właśnie sposób komunikowania się w tramwaju, tak, że podchodzimy do osoby niewidomej, pytamy, czy chce pan, pani usiąść, kładziemy rękę na oparciu krzesła, jeżeli osoba chce usiąść. Więc te proste formy komunikacji, bo często jest tak, że idziemy do lekarza na przykład, tak? Zwłaszcza jeżeli ktoś idzie z przewodnikiem, przewodnikiem może być każdy, ktoś z rodziny czy ktoś obcy, i lekarz wtedy patrzy na przewodnika i rozmawia właściwie z przewodnikiem, a nie z nami, tak? My też chcemy, żeby z nami się komunikować i ludzie często nie wiedzą jak, a to jest bardzo proste. I teraz możemy już powolutku przechodzić. Będzie maleńki. Tak,
widzę
ściana.
Widzę,
dobrze.
Czuję,
dokładnie widzę. My też tak mówimy, że widzimy. Bardzo często zwracamy się do siebie. Widzisz? Zobacz.
Dzieci, takie mniejsze, tak, ten wiek przedszkolny, są bardzo bezpośrednie. To jest ogólnie bardzo fajne, bardzo mi się to podoba, bo fajne mają też pytania. Na przykład zadają pytania, dlaczego pani nosi okulary, albo dlaczego pani ma takie oczy. I to są dobre pytania, bo nie ma złych pytań, więc nasze tutaj dziewczyny z fundacji odpowiadają na wszystkie pytania, nawet właśnie takie, w ten sposób ich edukując, taki najprostszy, też bawią się z tymi dzieciakami, więc nie robimy, tak powiem, nic na siłę, żeby te dzieci się nie bały osób niewidomych. Mówią do nich ciociu, ciocie się z nimi trochę pobawią, porozmawiają, to jest wszystko na zasadzie zabawy, więc dzieci są w ogóle ciekawe, tak? Zadają pytania, jak pani śpi, czy pani się uderza. To jest taka interakcja bez krępowania. Dorośli natomiast często bardzo to przeżywają. To już jest inny odbiór niż u dziecka. Dziecko tak tego nie przetwarza, tak, że dalej. Po prostu się to dzieje, bym powiedziała, na takim poziomie podświadomości u dziecka. A dorosły jednak, osoba dorosła już świadomie przeżywa to, co słyszy, to, co widzi. Więc zdarzają się sytuacje, że osoby się też popłaczą, przytulają osoby niewidome i wychodzą z taką refleksją, że często narzekamy w życiu na pewne rzeczy, które tak naprawdę w obliczu niedoskonałości innych nie mają znaczenia.
Pamiętam na przykład sytuację, kiedy z moimi siostrami wychodziłam na podwórko, ponieważ moi rodzice zabierali mnie wszędzie i nie wstydzili się, że nie widzę, co czasami w rodzinach bywa też różnie. Więc pamiętam zabawy z moimi siostrami na podwórku. Pamiętam też, jak dzieci mi dokuczały i moja siostra stawała w mojej obronie. Ale też pamiętam, to było bardzo bolesne, mój wyjazd do internatu, do Lasek. Ja nie miałam 7 lat jeszcze, kiedy rodzice... No, kiedyś nie było szkół integracyjnych, więc trafiłam do Lasek. To jest na skraju Puszczy Kampinowskiej. W Łodzi funkcjonowała szkoła na Dziewanny, ale wtedy była to szkoła tylko dla dzieci niedowidzących. I trafiłam do Lasek, więc z jednej strony w Laskach nauczyłam się bardzo wiele, bo ponieważ jest to placówka na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi i o rehabilitację, i o naukę, więc szliśmy normalnym programem. Program szkoły się nie różnił niczym od programu w szkole dla dzieci widzących. No ale też mieliśmy rehabilitację, no nie wiem, musieliśmy już jak byliśmy starsi przygotować śniadanie, posprzątać łazienkę, umyć okna.
Więc... Czyli nie było taryfy ulgowej?
Nie, absolutnie nie, co zresztą wyszło mi na dobre, tak? Ponieważ jako osoba dorosła jestem osobą samodzielną, chociaż nigdy nie lubiłam dyżurów, bo jak miałam przygotować dla 15 osób śniadanie, to mi się do tej pory śni jeszcze czasem, że muszę wstawać o 6 rano i to śniadanie przygotować.
Jak się pani śni?
Śnię tak jak w życiu, to znaczy są użyte wszystkie zmysły oprócz wzroku. Czyli, że czegoś dotykam, że coś wącham, że coś słyszę, że uciekam, że chodzę po trawie, ale po prostu czuję tę trawę. Wiem, że ludzie, którzy stracili późno wzrok, bo tutaj z nami pracuje Monika, która straciła wzrok późno, ona mówi, że pamięta kolory i też kolega mi kiedyś opowiadał, kiedy właśnie stracił wzrok, to był dla niego dramat, bo normalnie nie widział, tak, a we śnie śnił w kolorach i budził się z takim poczuciem, co stracił, tak, i to było dla niego straszne. Idziemy sobie dalej.
Od razu powiem pani taką rzecz, że tak? Łapię się na tym, że próbuję zamknąć swoje oczy i zastanawiam się, czy będzie mi lepiej, jak będę miała je zamknięte.
To nie ma większego znaczenia, ale proszę spróbować. Ja czuwam. I tak pani nic nie widzi, jeżeli pani je otworzy, więc to nie ma naprawdę większego znaczenia.
Ludziom trudno jest czasami zrozumieć, wiem to z własnego doświadczenia, nawet ludziom z bliskiego otoczenia. Opowiem tak na przykładzie. Jedna z bliskich mi osób, jak no, w podobnym wieku jesteśmy, bardzo długo na przykład nie mogła zrozumieć, dlaczego zasłaniam jej telewizor. Ja jakby nie czuję do końca odległości i ja mimo, że stałam gdzieś dalej, jakby nie wchodziłam tak bezpośrednio głową w ten telewizor, ale jednak zasłaniałam jej ten obraz. I ja, no jak mi ktoś nie powiedział, ja nie umiałam zapamiętać, jaka to jest odległość, żeby jej tego obrazu nie zasłaniać. I ciągle się na mnie denerwowała, tak? I jakby... Jak weszła ze mną w ciemność, to zrozumiała, że ja nie mam też do końca tego poczucia odległości na przykład. To są takie prozaiczne rzeczy, których ludziom trudno sobie jest wyobrazić, że jakieś takie właśnie drobne błędy popełniamy, które wynikają z tego, że po prostu tego nie widzimy i nie do końca sobie zdajemy jakby sprawę z pewnych rzeczy. Nie wiem, takie jest moje doświadczenie.
Jak stare przysłowie mówi, syty głodnego nie zrozumie. I to chodzi o to, żeby weszli w ten świat, pobawili się jednocześnie, bo oczywiście można żartować. No naprawdę przychodzą różni ludzie, więc to nie chodzi o to, żeby to tak wszystko było bardzo, bardzo na poważnie. No ale też, żeby jednak zmierzyć się z tym światem, żeby zobaczyć, jak możemy się czuć na ulicy. Ja jestem na przykład bardzo wdzięczna, jeżeli ktoś zapyta mnie, czy pomóc mi przejść przez ulicę. Wtedy tak, proszę i dziękuję za pomoc. Staram się potem jeszcze chwilę porozmawiać albo po prostu życzyć miłego dnia. Bo jak to nasza koleżanka mówi, my na co dzień chodząc po mieście uprawiamy sport ekstremalny, tak? Bo nigdy nie wiemy, co się może wydarzyć. Ja na przykład szłam ostatnio na przystanek i na drodze, której bym się w życiu nie spodziewała, stanęła mi hulajnoga. Kierownica była na wysokości mojej szczęki, gdzieś tutaj na wysokości brody. Więc gdybym szła szybko, to po prostu mogłoby się to źle skończyć. Więc ciągle mamy jakieś niespodzianki. Tak. już troszkę puszczę panią samą, bo tam pani będzie bezpieczna. Oczywiście ja będę przy pani cały czas. Troszeczkę do tyłu poproszę. Tak? I teraz przechodzimy. Przechodzimy. Będzie próg. Próg. No i uwaga, będzie zmiana podłoża. I proszę sobie spróbować samemu pozwiedzać, a ja zamknę drzwi. Nie
No, ludzie są zaskoczeni, ale ja zawsze staram się tak, żeby traktowali to jako taką fajną zabawę. Wychodzą zadowoleni, ale często też nie wiedzą, zdarzają się takie sytuacje, że boją się powiedzieć, że było fajnie, znaczy w sensie, żeby nie urazić czy coś, albo na przykład widziałem cię i za chwilę mówi, ale nie no, w sumie to cię czułem i takie mają problem z tą komunikacją, troszeczkę się boją używać tych słów.
Po to jesteśmy, żeby uświadomić i pokazać, jak należy się zachowywać, jeżeli chodzi o słowne wypowiedzi, tak samo jak taki kontakt fizyczny. Jak najbardziej można powiedzieć do zobaczenia, miło cię widzieć, ponieważ osoby niewidome widzą, tylko że nie oczami, tak? Po prostu innymi zmysłami. Tak samo, jeżeli chodzi o kontakt. No jedyne, co wspomnę, to na pewno trzeba najpierw uprzedzić słownie, żeby dana osoba też wiedziała, żeby się nie czuła zaskoczona dotykiem po prostu.
Zdarzało mi się, że mi ktoś tam przytulił, czy szkoda mu było, że nie widzę i mówił mi o tym wprost. Chętnie opisują mi otoczenie, ale raczej na moją prośbę, bo nie zawsze też chcę jakby wiedzieć w danym momencie, co się dzieje, bo mam do przetworzenia inne rzeczy, czyli po prostu swoją taką obserwację, tak, słuchem, bo mimo, że ja się samodzielnie nie poruszam na zewnątrz, to jednak obserwuję to otoczenie, nawet idąc z przewodnikiem. Czasami chcę wiedzieć, co się dzieje, na przykład, nie wiem, czy jakieś chmury się ułożą w inny kształt na niebie, czy coś się takiego zadzieje, że no są takie zjawiska nieraz, nie? Atmosferyczne, czy pogodowe, czy inne, że coś takiego jest innego po prostu. To też jestem ciekawa i wtedy pytam o to.
A tutaj obok mamy teraz remont, zresztą dzisiaj co trochę nam coś stuka. Tak. Pani się boi tych dźwięków, czy już jesteście po prostu przyzwyczajone wszystkie?
Przyzwyczajone jesteśmy, aczkolwiek jak tak nagle się zrobiło głośno, to miałam taki moment, jak stałam na zewnątrz, tutaj chwilkę czekałyśmy, to miałam taki moment, że się tak lekko spiałam, jakby w sensie, może, że się boję, to złe słowo, bo no, to nie ma się czego za bardzo bać, ale no, jest to taki nagły dźwięk, który trochę tak zaskakuje.
Ja nie jestem pogodzona z tym, że nie widzę, ale to zaakceptowałam. Jeżeli nie można czegoś zmienić, to trzeba to zaakceptować. I chyba stąd moja pogoda ducha, po prostu. Ale owszem, miałam takie momenty w życiu i pewnie jeszcze nie jeden moment taki będzie. Na przykład ostatnio, chociaż to nie była jakby moja wina, szłam sobie z instruktorem orientacji przestrzennej, ponieważ mam jeszcze takie zajęcia. Miałam bardzo długą przerwę w samodzielnym chodzeniu, z różnych powodów, nie chciałam wychodzić z domu, znaczy w sensie samodzielnie, tak? Ale odkąd zaczęłam tutaj pracować, więc się nauczyłam dojeżdżać do pracy, dojeżdżam sama i też mam jeszcze zajęcia z instruktorem orientacji przestrzennej. To jest taka osoba, która właśnie pomaga się zaadaptować w przestrzeni, w terenie i na przykład trzeba się nauczyć odnajdywać przejść dla pieszych, tak? Czy na przykład jeżeli nie ma sygnalizacji świetlnej, trzeba się nauczyć, jak to wysłyszeć. No i oczywiście drogi do domu, tak? Do pracy, z pracy do domu. Są osoby niewidome, które poruszają się świetnie. Są osoby, które się w ogóle nie poruszają, ale wracając do tematu, była taka sytuacja, że przechodziłam przez skrzyżowanie i przechodziła też starsza pani i się przewróciła o laskę, mimo że to nie była moja wina i usłyszałam komentarz, tacy ludzie nie powinni sami chodzić. Znaczy to był komentarz konkretnie do mnie, tak? I zrobiło mi się tak strasznie przykro, w sensie czułam się taka upokorzona, tak? No niby dlaczego? No to nie była moja wina. Kobieta widziała, że idę z laską, więc po prostu powinna się przesunąć. I to we mnie zrodziło taki żal, a jednocześnie mi po prostu było żal tej kobiety. No oczywiście tam się nią zajęli, na szczęście nic się nie stało, ale no to był taki fakt niedawno właśnie z życia wzięty.
miejsce jest ważniejsze dla waszych pracownic czy dla całej reszty świata?
To miejsce jest ważne z wielu aspektów. Jest ważne, uważam, że społecznie, dla wszystkich ludzi, od najmłodszych do najstarszych i tak samo, jeżeli chodzi o grupy przeróżne, jest ważne dla osób z niepełnosprawnością, bo to pokazuje, że mimo swoich jakichś dysfunkcji można pracować, można się realizować, można być przede wszystkim przydatnym, tak? To jest bardzo ważne w życiu. I też pokazujemy pracodawcom, że osoby z niepełnosprawnością po prostu mogą być pracownikami i to dobrymi pracownikami.
Kiedy urodziłam córkę, bardzo chciałam ją zobaczyć. Wszyscy mówili mi, że ma piękne oczy. Ja zawsze z uśmiechem mówiłam, że bo ma dwa razy piękniejsze, dlatego że ma za mnie i za siebie. Też bardzo chciałam ją na przykład zobaczyć na scenie, bo tańczyła, potem grała na skrzypcach i zawsze to były dla mnie momenty takie bolesne, na przykład kiedy kończyła gimnazjum i tańczyła poloneza. No, byłam tylko na tym balu, tak, słyszałam, ale nie widziałam jej w tej parze. Potem bardzo ładne zdjęcia z tego były, jakoś tak żal było mi, że nie mogę zobaczyć. Więc no, dużo, dużo takich momentów, bardziej dramatyczne też bywały, ale to już nie do nagrania. I teraz tak, otwieram powoli drzwi, patrzymy w podłogę, mrugamy szybko, znaczy najpierw mrugamy szybko, a potem patrzymy w podłogę albo na buty. Będzie duże bum po oczach, to będzie nieprzyjemne, ale to będzie trwało tylko przez chwilę. I zapraszam do stoliczka przy regale, do tego największego stoliczka, bo jeszcze pokażemy sprzęt, opowiemy o naszym życiu, jak funkcjonujemy na co dzień, jaki sprzęt nam pomaga w funkcjonowaniu. Będzie też można podzielić się wrażeniami i zapytać. Nie ma głupich pytań, pytamy o rzeczy, które nam się wydają nawet oczywiste. Uwaga, niech się stanie światłość. Wychodzimy powolutku. Powolutku. Powoli, bez pośpiechu. Patrzymy w podłogę i wychodzimy.